Dlaczego nałęczowscy regionaliści chcą, żeby znów powróciło Muzeum Historii Nałęczowa? Kto i gdzie otworzył takie muzeum w Nałęczowie ponad 120 lat temu? Dlaczego zostało ono zamknięte i co stało się z jego zbiorami? Jakie cenne dokumenty przechowują dziś w swoich archiwach kolekcjonerzy z Nałęczowa? Odpowiedzi m.in. na te pytania znajdują się w tym podcaście. Będę rozmawiał z Janiną Babin-Żwitucką, etnografem, regionalistką, autorką licznych artykułów i książek o Nałęczowie, w którym od lat mieszka. Zapraszam do wysłuchania rozmowy na portalu lublin112.pl. Serdecznie Panią witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania jest to zdjęcie, które otrzymałem kiedyś od wnuczki Zofii Kossak. Jest to zdjęcie z Nałęczowa, na którym znajduje się Tadeusz Kossak, jej ojciec. I wiem, że w Nałęczowie jest Pani jedną z niewielu osób, która pomogłaby mi znaleźć nałęczowski ślad Tadeusza Kossaka, który za życia, jak mieszkał tutaj na Lubelszczyźnie, na przełomie XIX i XX wieku, był aktywnym społecznikiem. I tutaj właśnie jest to zdjęcie. Nie wiem, czy pani rozpoznaje, w jakim miejscu ono mogło być zrobione.
No właśnie nie bardzo. Może to był Dom Ludowy.
Tak, właśnie.
Dom Ludowy w Nęczowie. Poznaje Lasockiego.
Tak, to jest Wacław Lasocki w samym centrum. Zdjęcie jest z roku 1908. I tutaj mamy podpis, że jest to zdjęcie z kursu rolniczego w Nałęczowie. I jest to grupa wykładowców i działaczy rolniczych oraz uczestników kursu.
W Szkole Rolniczej Nałęczowa, bo to była szkoła, która właśnie powstała chyba w 1907 roku. To jest chyba Śliwiński.
Tak, zgadza się. A tutaj jest, stoi przy ścianie jako czwarty Tadeusz Kossak, sumiasty wąs, melonik. A tutaj mamy chyba, tutaj jest podpis.
Witkiewicz.
Tak, tak. Jan Witkiewicz tutaj. No właśnie, znalazłem taki ślad dotyczący Tadeusza Kossaka, bo ta postać mnie interesowała.
Muszę się przyjrzeć. No wie pan co?
To jest ten dżentelmen.
Ja panu powiem, że w zbiorach, które przekazałam do biblioteki naszej tutaj nałęczowskiej, są stare fotografie dotyczące tej szkoły. Tam jest fotografia z 1907 roku. I ja myślę, że po prostu trzeba będzie zapoznać się z tamtą fotografią, bo kto wie, czy tam nie ma postaci tego Kossaka. Ja po prostu nie znałam tej osoby, nie pamiętam tego wizerunku, ale całkiem możliwe, że na tych starych fotografiach on się znajduje. Starałam się odnaleźć gdzieś tę postać. Proszę sobie wyobrazić, że odnalazłam na rysunku Mieczysława Rogalskiego. Mieczysław Rogalski, bardzo interesująca postać nałęczowska, powiedziałabym swojego rodzaju kronikarz Nałęczowa. Oprócz tego, że pisał, że w ogóle działał w Nałęczowie bardzo aktywnie, to rysował. On przybył do Nałęczowa tutaj, ponieważ jego ojciec zmarł, a matka wyszła za mąż za Ludwika Kolsdorfa, który był administratorem zakładu leczniczego w Nałęczowie. I całe wakacje spędzał w Nałęczowie, a miał talent do rysowania, ale nie tylko, do podpatrywania. I nawet muszę powiedzieć, że to, że on w tych rysunkach zawarł dosyć ciekawe wydarzenia nałęczowskie. Na przykład tutaj, co jest? Tu jest bal nałęczowski. Bale w Nałęczowie spełniały bardzo ważną rolę. Wszyscy się znane osoby chciały się na tym balu znaleźć. I to jest oczywiście część tylko tych rysunków. I kto na bal chciał się wybrać. Otóż no Kleniewski, Szczekarków, to był jego dwór, który on wybudował, ale niestety śladu po nim nie ma, bo on spłonął. Te Kossak...
A no właśnie, na tym rysunku tak. Widać Tadeusza Kossaka i to jest ten najwyższy pan.
Najwyższy pan z wąsami. Oni są z bronią, bo oni są najwyraźniej na polowaniu i z polowania mają zamiar przyjechać na bal na Łęczowski. No. I na końcu znajduje się hrabia Scipio de Campo.
I to jest z którego roku rysunek?
To jest początek, jakiś 1904 rok, początek XX wieku. A chciałam powiedzieć też o tym Rogalskim. To jest taka ciekawa postać, te rysunki, które on tutaj zostawił. Bo jest taka szopka dla starszych dzieci z 1913 roku, gdzie on przedstawia różne postacie naęczowskie i dopisuje do tych rysunków wierszyki. Te wierszyki czasami są dosyć złośliwe, no ale obrazujące te osoby, o których pisze. Tutaj na przykład też na tym rysunku o balu podaje on Puławskiego. To był doktor Puławski, był naczelnym lekarzem naszego uzdrowiska.
Znajdował się też na tym zdjęciu, które pani pokazałem.
Tak jest. I tutaj on tak jest przejęty balem, że zdejmuje gościom płaszcze i wiesza sam. No i pokazane jest na tych rysunkach oczywiście, jak przyjeżdżali ludzie karetami różnymi. Tutaj jest też rodzina.
Te bale odbywały się w Pałacu
Małachowskich. W Pałacu Małachowskich, tak. A tutaj jest rodzina Ziemniakowa, oni tutaj podają, gdzie pani siedzi przed lustrem i oczywiście robi sobie makijaż i pan też siedzi przed lustrem i prawdopodobnie goli się i wąsy oczywiście odpowiednio przygotowuje, żeby ładnie wyglądać. Jeśli chodzi o Rogalskiego, on pisał dużo o Nałęczowie. Ja muszę powiedzieć, że kupiłam od jego syna, właśnie profesora Tadeusza Rogalskiego, kupiłam i rysunki, te i cały zestaw rysunków dotyczących historii Nałęczowa. Na przykład on tam pokazuje pierwszą wojnę i w tej pierwszej wojnie Lasocki, Walicka ze sztandarem i pokazuje jakieś wybory do Towarzystwa chyba Przyjaciół Nałęczowa, gdzie towarzystwo było trochę skłócone. Te rysunki, oprócz tego, że on przedstawia mieszkańców Nałęczowa, to takie są trochę, powiedziałabym, i plotkarskie. I to ma taki specyficzny charakter, ciekawy, bo pokazuje życie, jakie było. Pan Lasocki stworzył właśnie uzdrowisko Nałęczów, był właścicielem olbrzymich zbiorów rycin, obrazów, wspaniałej biblioteki. Część tych zbiorów przekazał do Muzeum Narodowego w Krakowie i tam nawet na muzeum jest taka tabliczka złotymi literami, wymienione jest jego nazwisko, a część tych zbiorów swoich to on przekazał do Muzeum Nałęczowskiego, jako że w 1902 roku już w prasie lubelskiej ukazała się informacja, że kuracjusze mają dodatkową atrakcję w Nałęczowie. Mianowicie Bronisław Malewski, młody lekarz, otworzył w swoim mieszkaniu dwa pokoje, w którym można było oglądać zbiory dotyczące na przykład ubiory chłopów tutejszego terenu, bo on jeździł po terenie jako przedstawiciel endecji, rozwoził prasę prawicową i kontaktował się z chłopami. Interesowały go, bo to już jako młody człowiek, jako student, on zaprzyjaźnił się z księdzem, jak studiował w Petersburgu. I ten ksiądz miał taką pasję zbieracką i on razem z tym księdzem zbierał. Jak tutaj przyjechał, to kontynuował, że tak powiem, swoje zainteresowania. On odkrył wycinankarza Nałęczowskiego, nie Nałęczowskiego, Garbowskiego, Dobrzyńskiego i pisał o nim i nawet jego wycinanki wysyłał do Stanów Zjednoczonych. I on z tymi ludźmi się zaprzyjaźnił. Nauczył się robić zdjęcia.
Dzisiaj Dobrzyński no, jest klasykiem wycinkarstwa, jest wielką postacią, o której pisze się właśnie w książkach dotyczących ludowego wycinkarstwa w Polsce.
Tak, w muzeum na zamku właśnie znajduje się część jego wycinanek. To trzeba powiedzieć, że to jest zasługa właśnie Malewskiego, który zwrócił na to uwagę. Malewski, który był lekarzem, o dziwo, napisał artykuł na temat strojów ludowych. On zebrał te stroje i muszę powiedzieć, że to było zaczątkiem kolekcji strojów w muzeum na zamku. Bo potem te zbiory...
W Lublinie,
tak. Potem te zbiory nęczowskie zostały przekazane. Ale najpierw to nie tylko były zbiory, bo też były i kamienie szlachetne, i też mapy tutaj z okolic, też z okolic różne informacje. On na przykład, nie wiem kto to zrobił, ale w muzeum znajdowały się modele chałup wiejskich. To było bardzo interesujące. Ponieważ te zbiory się rozrastały, to dyrektor zakładu Puławski powiedział, że otwieramy w takim razie oficjalnie muzeum. I w 1908 roku zostało oficjalne otwarcie muzeum w Pałacu Małachowskich. Tam dwa pomieszczenia na dole przeznaczono, tam gdzie była restauracja. Muzeum zajmował się Malewski do 1908 roku, bo potem on z Nałęczowa wyjechał. Natomiast kontynuował jego pracę oczywiście Lasocki. I Lasocki zbierał różne materiały, też historyczne, dotyczące i wywożenia ludzi na Syberię, i wspomnienia, a także dotyczące fauny i roślin różnych. Całe tablice były, motyli, różne po prostu rzeczy. Wacław Lasocki no, odegrał bardzo dużą rolę właściwie, bo on rozbudowywał to muzeum i potem to muzeum zostało przeniesione właśnie do Domu Ludowego w Nańczowie. Miało służyć też młodzieży. To był dział etnograficzny, dział flory, dział fauny, dział geologiczny. Cała masa było tam eksponatów, a Lasocki mieszkał w willi pod Kraszewskim no i opiekował się tym muzeum. I on chciał, żeby to muzeum zostało w Nałęczowie. Ale niestety nie było nikogo. No i nie było pieniędzy, bo to przecież to się wiązało też z pieniędzmi, żeby kontynuować jego pomysł. I proszę sobie wyobrazić, że w 1920 roku Lasocki przekazał to muzeum do Lublina. Wtedy podpisał pismo między innymi Ludwik Osiecki i właśnie ze strony Nańczowa i właśnie Lasocki. 13 razy samochód przyjeżdżał z Lublina do Nańczowa, żeby przewieźć te zbiory. Część tych zbiorów znalazło się w Muzeum na Zamku, a część znalazło się w Bibliotece Łopacińskiego, ponieważ tam znalazły się książki, ale nie tylko. Tam znalazły się właśnie takie historyczne artefakty, jak na przykład droga Lasockiego na Syberię, wspaniale opisana, fotografie różne. Także przyznam się szczerze, że gromadzę materiały dotyczące historii Nałęczowa. Przekazałam do Biblioteki Nałęczowskiej 2,5 tysiąca zbiorów, oryginałów, z myślą, aby powstało Muzeum Nałęczowskie. ja uważam, że Nałęczów ma tak bogatą historię i tyle tutaj było interesujących ludzi i tyle się działo. Jest to tak mała miejscowość, ale tak jak rozwijała się tutaj oświata, spółdzielczość, sztuka, bo przecież tu były szkoły artystyczne, prawda? Szkoła rzemieślnicza, szkoła koszykarska, szkoła garncarska, szkoła zabawkarska, które były jakby zaczątkiem, prawda, tej szkoły plastycznej, która obecnie działa w Nańczowie. Więc moim zdaniem powinno powstać takie muzeum. Byłaby to naprawdę duża atrakcja, żeby można było pokazać tę historię Nańczowa, oprócz tego wystawy jakieś czasowe.
Te zbiory, o których pani mówi, które przekazał Wacław Lasocki do Lublina, do tych dwóch instytucji, one tam są cały czas, tak?
One są, tak. Ja nawet korzystałam, muszę powiedzieć, jak robiłam wystawę w Muzeum Historii Nałęczowa do 1939 roku. To była olbrzymia wystawa pokazująca właśnie tą ciekawą i bardzo bogatą historię. To wypożyczałam część eksponatów, te eksponaty, które zbierał, nawiasem mówiąc, właśnie Malewski, ale także i zabawki, które robiły dzieci, młodzież w tej szkole, pożyczałam właśnie na tą wystawę. Także uważam, że takie muzeum powinno powstać. Chcę powiedzieć, że szykuję i opracowuję w tej chwili drugą część i mam już też 2500. Może nie wszystko to są oryginały, ponieważ pisząc artykuły ciągle muszę poszukiwać materiałów i czasami zdobywam je ze starych czasopism z Warszawy. Więc też to wstawiam do eksponatów. Oczywiście ktoś potem, jak będzie opracowywał, to można oddzielić tę część jako materiały, które to są materiały takie pomagające do poznania historii Nałęczowa. Nie są oryginałami, ale są też bardzo ważne. Natomiast skąd mam oryginały? Jak zrobiłam tą wystawę historii Nałęczowa, proszę sobie wyobrazić, właśnie człowiek sobie może uświadomić, że do Nałęczowa przyjeżdżają ludzie, których rodzice kiedyś pracowali. I proszę pana, zwiedzają.
Mówimy o przyjazdach współczesnych.
Współczesnych, tak. Przyjeżdżają dzieci, wnuki osób, które tu mieszkały na przykład na początku XX wieku czy w okresie międzywojennym. I proszę sobie wyobrazić, na przykład przyjechała rodzina Malewskich.
Potomkowie Bronisława Malewskiego. Lekarza.
A kto to przyjechał? To przyjechała pani, która była wnuczką seniora Malewskich, Gustawa Malewskiego. A Gustaw Malewski był pierwszym prezesem spółdzielni kredytowej w Nańczowie. On przyjechał z Kaukazu z całą rodziną do Nańczowa. Ten dom, Villa Maria, został kupiony przez Bronisława Malewskiego.
Przypomnijmy, Villa Maria znajduje się dzisiaj przy ulicy Kolejowej.
Tak jest.
Blisko skrzyżowania z Armatnią Górą.
Tak jest. I kupił ten dom i ta cała rodzina przyjechała, jako że Gustaw Malewski przyszedł na emeryturę. A on był w Kutaisi, on był tam zastępcą gubernatora, pełnił bardzo wysoką funkcję, a oprócz tego on tam założył właśnie taką kasę spółdzielczą, taką kasę kredytową w Kutaisi. Także on miał doskonałe doświadczenie. Jak przyjechał tutaj z żoną i z dziećmi, a miał 8 dzieci, to osiadł się tutaj, no ale nie wiem, czy ta emerytura to dochodziła, czy nie, bo to były dziwne czasy z tej Rosji. W każdym razie już jako starszy człowiek zaczął pracować właśnie jako pierwszy prezes tej spółdzielni kredytowej w Nańczowie. Przyjechała jego wnuczka, pani Eleonora Kasznica, i zobaczyła na wystawie swojego dziadka, babcię, No i zobaczyła wujków i ciotki, no i przyszła do mnie i mówi, proszę panią, no bardzo mi miło oczywiście, że pani pokazała moją rodzinę na tej wystawie. Potem przyjechała pani Szymańska, Anna, dziennikarka, która była sekretarką Geremka w czasach Solidarności i pracowała też w Sejmie i ona prawnuczką Gustawa Malewskiego. No i proszę pana, zaczęli do mnie przychodzić, więc ja sobie pomyślałam tak, wobec tego może ja zorganizuję wystawę poświęconą tej rodzinie, ponieważ okazało się, że ta rodzina odegrała bardzo dużą rolę w Nańczowie. Gustaw Malewski senior został pierwszym prezesem spółdzielni, jak mówiłam. Jego syn, też Gustaw, został pierwszym prezesem tej spółdzielni spożywców Oszczędność. Jego syn Bronisław był lekarzem w Nałęczowie. Jego córki, córka Jadwiga i córka Eleonora, one tutaj w Nałęczowie prowadziły taki teatrzyk dla dzieci. I do tego teatrzyku chodziła Zarembina. I jest fotografia, ona miała tam chyba z 5 lat. I one ją pokierowały potem, jak ona już dorosła, do szkoły i imieniem Kunickiego w Lublinie. I pani Zarembina utrzymywała przez długi czas kontakt z Jadwigą Malewską, pisała do niej listy i te listy się zachowały, zostały przekazane do Biblioteki Jagiellońskiej. Mało se kto zdaje sprawę, że właśnie z tej rodziny wywodzi się Hanna Malewska, znana pisarka książek historycznych, a także dziennikarka, która była naczelnym redaktorem pisma Znak w Krakowie. Ona była córką Bronisława Malewskiego i Jadwigi Ciświckiej. I zachowały się wspaniałe materiały. Maria Jeleniew to też była córka. Ona też pracowała potem w tej spółdzielni kredytowej. Była nauczycielką w szkole podstawowej w Nańczowie. Też był taki moment, kiedy coś nie domagała ta spółdzielnia spożywców Oszczędność, jakieś przekręty finansowe tam były. A ponieważ ona pracowała tam w Rosji właśnie jako księgowa, to ją brat poprosił, żeby ona zrobiła no coś w rodzaju kontroli i to wszystko wyprostowała. Okazało się w sumie, że cała ta rodzina była bardzo zaangażowana w rozwój Nałęczowa właściwie, można powiedzieć. Jak zrobiłam wystawę Malewskich, ale żeby ją zrobić, trzeba było mieć materiały. Więc pojechałam do Krakowa, do rodziny, do córki Jadwigi Malewskiej, czyli to już kolejne pokolenie. Ta córka mi dała ponad 100 fotografii z początku historii Nańczowa. Pojechałam do Warszawy, do wnuczki Malewskiego i zebrałam mnóstwo materiałów. Stasio Tarka, znany bardzo kolekcjoner nańczowski, mówi do mnie tak, jak pani może robić taką wystawę? Przecież pani nic nie ma, bo ja mam wszystko. No więc ja się pytam, no dobrze, ale co pan ma, panie Stanisławie? Proszę panią, ja mam fotografie, ja mam listy. Ja się pytam, no dobrze, jakie listy, co? I on mi opowiada, że jak rodzina wyjechała, zapomniała o listach, które zostawiła w jakimś kufrze na strychu. A ponieważ Stasio Tarka przekupywał pijaczków nańczowskich, którzy chodzili po tych strychach i przynosili mu różne stare dokumenty czy jakieś inne artefakty, przynieśli mu, proszę pana, całą korespondencję, 900 oryginalnych listów, niektóre na papierze czerpanym z pieczęcią.
Z tego, co pani mówi, to Nałęczów to nie tylko ciekawa historia ważnych postaci w Polsce, polskiej literatury, tak, sztuki, ale to bardzo ciekawa historia również nałęczowskich kolekcjonerów.
Zgadza się, zgadza się. Nie pomyślał, że ja się skontaktuję z rodziną. Jak zrobiłam wystawę, sama byłam zdziwiona. Olbrzymia była wystawa, bo nawet pokazanie dzieje Malewskiego, który brał udział w pierwszej wojnie, był w wojsku jako lekarz, w Dobrujsku był i w ogóle listy nawet z czasów wojny. Oprócz tego właśnie zebrałam też te czasopisma, które prawicowe, które on rozwoził. Pokazałam całą rodzinę, łącznie też z książkami Hanny Malewskiej. Okazało się, że była olbrzymia wystawa. Przyleciał Staś Otarka, stanął i zdębiał. I pamiętam, jak chodził. To był bardzo, bardzo ciekawa postać. I naprawdę byłam pełna podziwu dla niego. Wie pan co, że on chodził i wszystko spisywał z tej wystawy. Tak samo z tej pierwszej wystawy z historii Nałęczowa. Schodził i wszystko to spisywał.
Pana Stanisława miałem okazję kiedyś poznać. Faktycznie postać, osobowość niesamowita, kolekcjoner wyjątkowy.
Tak, on miał największą kolekcję. Zresztą ta kolekcja jeszcze istnieje, aczkolwiek jest częściowo niestety sprzedawana przez rodzinę.
No dobrze, ale powracając jeszcze do tego, co pan Stanisław Tarka pytał panią, że pani nic nie ma. Czy te zasoby, którymi on dysponował, użyczył na tę wystawę?
Częściowo tak. Pożyczył mi część fotografii, rzeczywiście, i to były fotografie dotyczące na przykład ukończenia szkoły w Lublinie przez Eleonorę i Jadwigę. Piękne takie tablo, dwa. Piękna fotografia Gustawa Malewskiego seniora. Jakieś fotografie też rodzinne były. Także mi pożyczył, ale potem pomyślałam sobie, że może napiszę niewielką książeczkę o tej rodzinie. Tak mnie ta rodzina
O rodzinie Malewskiej.
O rodzinie Malewskiej. Tak mnie ta rodzina zafascynowała. No i zaczęłam pisać, ale mój mąż mówi, słuchaj, wiesz co, to jest zbyt drętwe. Ja sobie przypomniałam o tych listach. Pojechałam, już niestety Stasio Tarka nie żył, ale żyła jego żona. Pojechałam do jego żony. Powiedziałam jej, że chcę napisać książkę i czy ona by mi pożyczyła te listy. I proszę sobie wyobrazić, że ona mi pożyczyła te 900 listów. Ja wszystkie te listy przeczytałam i na podstawie tych listów właściwie mogłam odtworzyć historię tej rodziny. Niebywale interesującą. Ale ludzie tutaj nie pamiętają tego. Zresztą, o czym my mówimy, to są dosyć odległe czasy. Ja uważam, że ważną rolą jest właśnie historyków, pasjonatów czy kolekcjonerów odgrzebywanie takich rzeczy. Pisanie o tych ludziach, którzy odegrali taką rolę, bo jak ludzie umierają i o tym się zapomina, całe szczęście, że zostały zachowane te listy, i że na podstawie nich można było odtworzyć tę całą historię.
No to wspaniały przykład pana Stanisława Tarki. No tylko to potwierdza, że dzięki niemu zachowała się taka spuścizna.
Tak.
I no właśnie, a co się z tymi materiałami stało? Czy one są w muzeum, czy w posiadaniu rodziny?
One są w posiadaniu.
Czy są do wykorzystania gdzieś?
Są w posiadaniu rodziny.
Czy Nałęczów faktycznie był takim wyjątkowym miejscem, że tutaj splatały się biografie tak wielu różnych znanych osób? Czy niepodobnie było w Kazimierzu Dolnym, Puławach, innych takich mniejszych miasteczkach?
pewnie podobnie, ale na Łęczów był bardzo interesującym uzdrowiskiem, bo jak pan wie, to, że mieszkał tu Żeromski, że mieszkał Prus, że zaczęli tutaj przyjeżdżać pisarze, poeci, artyści, to było niezwykle ciekawe środowisko. I dlatego ludzie, którzy przychodzili na emeryturę, przyjeżdżali gdzieś z Ukrainy, gdzieś z Kresów, z Moskwy, szukali miejsca do zamieszkania na starość. Takiego miejsca, w którym coś się dzieje, żeby nie było nudno, żeby był jakiś kontakt. No i właśnie tacy ludzie przyjeżdżali.
No nudno nie mogło być, no bo byli cały czas ci kuracjusze.
Byli
ktoś z zewnątrz.
Były koncerty, były bale, były teatry. Przecież tu bez przerwy się coś działo. W związku z tym to ściągało ludzi. Dzięki tym wystawom, które robiłam, nawiązałam kontakty i dostawałam materiały. Była taka ziemianka, Łucja Hornowska, która w 1907 roku przyjechała z Lublina, a w ogóle pochodziła z Wołynia i zamieszkała w Nańczowie. Kupiła tutaj willę Zabawkę. To jest maleńka willa na ulicy Poniatowskiego. I ona w tej willi zamieszkała. Zostawiła po sobie wspaniałą rzecz. Mianowicie pisała dziennik. I proszę pana, opisywała wszystkie sylwetki w Nańczowie. Nie tylko sylwetki, ale opisywała domy też, ogrody. Ale ona tam zanotowała w tych pamiętniku. Na przykład notowała takie rzeczy. 1916 rok. Zmarł Judycki, zmarł ten, zmarł ten, zmarł ten. Ktoś tam wybudował schody do domu. Oto o takie, wie pan, różne fajne...
Szczegóły.
Szczegóły, fajne rzeczy.
A z tym pamiętnikiem co się dzieje?
Ponieważ to zostało zdigitalizowane, można znaleźć w internecie.
Przewija nam się podczas tej naszej rozmowy tematyka Muzeum na Łęczowa.
Tak.
Czy myśli pani, że te muzea, które funkcjonują w Nałęczowie, no to są oddziały w tej chwili,
tak.
Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Prusa, Muzeum Żeromskiego, to jest mało jak na historię Nałęczowa?
Mało. To w ogóle nie ukazuje.
Dzisiaj, jeśli chodzi o prezentację historii Nałęczowa, jakąś tam namiastkę, to mamy wystawę tylko plenerową przed Urzędem
tak,
Gminy.
Tak, dokładnie. Bo powiem panu, to są muzea biograficzne.
Czy pani zdaniem dzisiaj jest coraz większa świadomość tego, że takie Muzeum Historii Nałęczowa powinno istnieć oprócz tych muzeów takich biograficznych poświęconych nałęczowskim, w pewnym sensie nałęczowskim pisarzom?
Powiem panu, że chyba nie, bo moim zdaniem musi być ktoś, komu naprawdę zależy na tym. Tak to się dzieje. W tym roku wygłosiłam referat, taki był na zjeździe regionalistów o muzealnictwie nałęczowskim. Należę do Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa i mam zamiar, mówiłam to, zorganizować spotkanie z burmistrzem, ale to już po wyborach, żeby właśnie ten temat poruszyć. Byłaby to dodatkowa atrakcja. Poza tym, tak jak panu mówię, w Nałęczowie bez przerwy coś nowego się odkrywa.
Z tego, co pani mówi, Nałęczów jest naszpikowany wieloma znanymi kolekcjonerami, którzy w szufladach mają przepastne materiały różne dotyczące ludzi Nałęczowa. Często te materiały są przekazywane, tak, no, mogę to powiedzieć na pani przykładzie, różnym zacnym instytucjom publicznym, bibliotekom. Szkoda,
no
że te materiały tak wyjeżdżają stąd. Więc z tego, co pani mówi, bardzo dojrzała sytuacja do tego, żeby poważnie porozmawiać o jakiejś placówce, o jakiejś instytucji, która mogłaby te materiały gromadzić, organizować czasowe wystawy, jakieś tematyczne poświęcone historii czy postaciom Nałęczowa. A gdyby pani tak mogła wybiec w przyszłości, załóżmy, że taka myśl już dojrzała do utworzenia Muzeum Historii Nałęczowa, to w jakim miejscu by pani widziała takie muzeum?
Proszę pana, jest w tej chwili na przykład wolny dom. Jest to willa Janina. Tam była szkoła. I ta willa Janina, nie wiem dlaczego, ona jest pusta. I moim zdaniem można by było w takim budynku urządzić muzeum. Może na razie nie muzeum, może nazwać to inaczej, ale ja panu coś powiem. Nałęczów bardzo wiele stracił już, bo właśnie kolekcjonerzy nie mają gdzie przekazywać swoich materiałów. To, co pan powiedział. Na przykład kolekcjonerem był Denko. On posiadał mnóstwo pocztówek starych dotyczących Nałęczowa, medali najrozmaitszych. Miał mnóstwo rzeczy. I co on zrobił? Wszystko sprzedał komuś.
Nie wiadomo, czy zostały tutaj, tak?
Nie, nie zostały.
Gdzieś też wyjechały.
Na targach staroci się sprzedaje. Kolekcja Tarki. To samo. Jurek Sołdek, prawda? Kolekcjoner. On ma też olbrzymią kolekcję dotyczącą historii Nałęczowa. Byłam w Warszawie, zbierałam jakąś wystawę robiłam i poszłam do Muzeum Historycznego w Warszawie. Aha, wystawa dotyczyła powstania styczniowego. No i rozmawiam z kierowniczką, mówię, że jestem z Nałęczowa. Odzywa się pani, która tam pracuje, mówi, proszę panią, ja jestem siostrzenicą pani, która była kierowniczką Szkoły Ziemianek w Nałęczowie w latach 30. I ja posiadam album. W tym albumie są fotografie z tej szkoły. No więc ja mówię, proszę panią, czy pani mogłaby ten album sprzedać? Tak. Udałam się do burmistrza. Ja mówię, panie burmistrzu, zrobię komisję zakupów. Czy pan mi da pieniądze, żebym ja kupiła do tych zbiorów, bo ja zbierałam i muszę powiedzieć, że pan Wójcik bardzo mnie w mojej działalności wspierał. On mi dawał pieniądze. On mi dał też pieniądze na zrobienie wystawy tej historii Nałęczowa. Były burmistrz Nałęczowa, Wojciech Wójcik. No i ja mówię, wie pan co, no szkoda by było, żeby taka rzecz nie trafiła do Nałęczowa. Proszę pana, oryginalne, cudowne zdjęcia, zrobione przez Feliksa Soczko w okresie międzywojennym. Sam album wykonany przez Żylskiego, w pracowni Żylskiego. Kupiłam oprócz tego do zbiorów 900 fotografii. 1914-1920 rok. Nałęczów obfotografowany. Wszystkie wille i wszystkie wydarzenia historyczne. Nawet jak tu cyganie przyszli z niedźwiedziami. Wszystko przez Zbigniewa Czarkowskiego. Nikt tak naprawdę nie wiedział, kto to jest, bo on nie został odnotowany, to dla mnie dziwne, bo jego zdjęcia są wyjątkowe. On był wyjątkowo utalentowany fotograf. Nigdzie w żadnych kronikach, w żadnych przewodnikach nie ma jego nazwiska. Skąd się o nim dowiedziałam? Otóż jego syn, Wincenty Czarkowski, był przewodnikiem i on zaczął chodzić po muzeach. Przyszedł do mnie do muzeum i mówi, proszę panią, mój ojciec robił fotografię Nałęczowa. Chciałem się dowiedzieć, czy w pani zbiorach nie ma jakiejś fotografii mojego ojca. Ja mówię, wie pan, no spróbuję sprawdzić. I okazuje się, że rzeczywiście znalazłam fotografię Lasockiego jeszcze jakieś tam fotografie z Nańczowa. Co się okazuje? Jego wnuk, bawiąc się na strychu, znalazł jakiś kuferek czy jakieś pudło. Wyciągnął szklany negatyw. Przyleciał do dziadka. Dziadku, co to jest? Proszę pana, okazało się, że jego ojciec zostawił na strychu negatywy szklane właśnie tych fotografii, które on tutaj robił.
Niesamowita historia.
To zostało przekazane, te negatywy szklane zostały przekazane do konserwatora wojewódzkiego. Ale ten Wincenty z tych negatywów zrobił fotografię. Całe albumy tych fotografii i wszędzie jeździł. I tak był w Muzeum Prusa Żeromskiego, u mnie, u Stasia Tarki, u Denki, do wszystkich kolekcjonerów. I te fotografie wszystkie zbierał. I zebrał 900 fotografii. I proszę pana, ja z tym Wincentym miałam cały czas kontakt. Ja mówię tak, no trzeba by zrobić wystawę. Tak się złożyło, że on zmarł. Więc proszę pana, pojechałam do jego córki. I ja mówię, proszę panią, czy pani by sprzedała ten album? Bo to były i negatywy, takie zwykłe, i fotografie opisane przez tego Wincentego, co na tych fotografiach jest, z którego roku one są. Wszystkie dane. Poszłam do burmistrza i mówię, panie burmistrzu, nie możemy dopuścić do tego, żeby te albumy, gdzie jest 900 fotografii dotyczących Nałęczowa, zginęło. To musi być w Nałęczowie. No i burmistrz mówi, proszę panią, dobrze, niech pani przyjdzie na zebranie zarządu, przedstawi sprawę i uzgodnimy. Wszystkie te fotografie kupiłam. Była wystawa Czarkowskiego przed gminą, właśnie część tych fotografii, bo tam są oprócz tego, że są architektura, wszystkie wydarzenia, to proszę pana, rzadkość. W 1916 roku do Nałęczowa przyjeżdżali, ułani przyjechali. Po walce jakiejś z Rosjanami przyjechali do Nałęczowa na 2 tygodnie, po to, żeby wypocząć. Zamieszkali w kilku willach. Była to ogromna radość dla mieszkańców Nałęczowa. Nareszcie pierwsza wojna, nareszcie polskie wojsko znalazło się w Nałęczowie. Otwarły się wszystkie domy dla nich. Nałęczowiacy zapraszali ich na obiady, na kolacje, zabawy. Radość, kupę młodych dziewcząt, to byli młodzi chłopcy. Kulik urządzili nawet do wąwolnicy, bo to było w zimie, więc jak był Sylwester, to oni pojechali na mszę do wąwolnicy saniami. Tam było potem spotkanie z księdzem, potem tutaj wrócili, było spotkanie u Malewskich w domu. Potem u Osieckich, było spotkanie u Rogalskich. No po prostu niesamowite. Potem oni stąd wyjechali do twierdzy, do Dęblina. Ale tak ci młodzi ułani zaczęli się podkochiwać tutaj w pannach nałęczowskich i vice versa, że jak tam urządzono bal, to zaproszono panny z Nałęczowa do twierdzy. I proszę pana, takie zaproszenie ja mam, oryginalne, ponieważ rodzina Malewskich takie zaproszenie przechowała. Coś wspaniałego. I niech pan, ja panu to opowiadam, ale to jest tylko część. Czy widzi pan, ile jest tych materiałów?
No tak, więc pytanie jest takie, jakie kroki podjąć, takie realne, żeby to muzeum powstało. Widzę w pani w tej chwili jedną albo może główną osobę z racji przygotowania, doświadczenia, przygotować koncepcję takiego muzeum, czyli lokalizację, program stałych wystaw, które tam mogłyby być, żeby lokalni samorządowcy, którzy taką decyzję mogliby podjąć o utworzeniu takiego muzeum, żeby mieli gotowe rozwiązanie, żeby łatwiej można było podjąć decyzję.
Mam zamiar to zrobić. I z ekipą, że tak powiem, Towarzystwa Przyjaciół Nańczowa pójść do burmistrza i przedstawić. Właśnie mam zamiar opracować coś takiego, co pan mówi. Bo naprawdę, muszę panu powiedzieć, no teraz te kolejne zbiory przekazuję. Ciągle ktoś mi coś przysyła. Poza tym wie pan, jakie to wszystko ma ze sobą nieprawdopodobne powiązanie. Poza tym odezwał się też jakiś pan z Otwocka, czy już nawet nie pamiętam skąd. Mówi, proszę panią, ja w pani książce znalazłem Meraka Juliusza. Juliusz Merak to był ten legionista, ten ułan właśnie, który przyjechał do Nańczowa. Zakochał się w Eleonorze Malewskiej, najmłodszej córce Malewskich. Wzięli ślub w Nańczowie w 19 roku w naszym kościele, proszę pana. Ponieważ były listy, więc ja się dowiedziałam, skąd on pochodził. Pochodził z Krakowa. W tych listach troszkę tam i matka pisała. I oni, ja to cytowałam i ten mówi, myśmy o tym nic nie wiedzieli, a oni jakiś pomnik stawiali tam, ponieważ on miał jakieś zasługi, ten Merak. Aczkolwiek wcześniej zmarł, bo on brał udział w wojnie w 1920 roku. Był ranny i zmarł. To w ogóle tragiczna cała historia. Ona była w ciąży, przyjechała do Poznania, bo jego zabrali do Poznania. No i niestety on zmarł, nie wylizał się z tych ran. Ona poroniła. Więc krótka bardzo historia wielkiej miłości. Taka miłość od pierwszego wejrzenia to była.
Bardzo pięknie, pani Janino, pani dziękuję za rozmowę. Wspaniała rozmowa. Moglibyśmy rozmawiać długie godziny pewnie jeszcze o postaciach związanych z Nałęczowem. Mam nadzieję, że rok 2024 będzie rokiem przełomowym dla Nałęczowa, jeśli chodzi o decyzję utworzenia Muzeum Historii Nałęczowa. I życzę pani, żeby miała pani tę siłę perswazji razem z grupą osób, z którą zamierza pani rozpocząć batalię o utworzenie Muzeum Historii Nałęczowa. Życzę pani w tym powodzenia, wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Gdybym była troszkę młodsza, wie pan, to by było dobrze. I gdybym znalazła jeszcze takie osoby, które by czuły głęboko potrzebę stworzenia takiej instytucji.
Może się one ujawnią, jak padnie hasło.
Może się ujawnią właśnie.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję.